Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj ze mną gdynianin od pokoleń. Człowiek, który prawie otarł się o świętość, prawie założył mundur, ale ostatecznie jako cywil prawie półtora roku temu został dyrektorem Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Tomasz Miegoń, witaj.
Dzień dobry.
To i o świętości sobie porozmawiamy, i o mundurze sobie porozmawiamy. O gejmerach też sobie porozmawiamy. Oni się zdaje czekają na coś u ciebie właśnie w muzeum.
Owszem, czekają, ale jest tu pewna tajemnica, której nie zdradzę, bo do tego zostałem zobowiązany.
No dobra, to tajemniczy Tomasz Miegoń, cywil w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Już się jakoś odnalazłeś jako cywil tam właśnie?
Ja nie miałem problemu z odnalezieniem się w Muzeum Marynarki Wojennej.
Bo to taki cywil, nie cywil tak naprawdę.
Dlatego, że przez 20 lat pracy w mediach, przede wszystkim w telewizji polskiej, zajmowałem się sprawami morskimi, militarnymi i historycznymi. Byłem również członkiem, jestem do tej pory członkiem zarządu Fundacji Oddech dla Historii Marynarki Wojennej, która to fundacja zbierała pieniądze od, to jest brzydkie słowo sponsor, wolałbym dobrodziejów, od dobrodziejów, którzy zdecydowali się sfinansować tak naprawdę budowę gmachu, nowego gmachu Muzeum Marynarki Wojennej.
Czyli ty sobie tak siedzibę wybudowałeś tak naprawdę. Ty najpierw zebrałeś pieniądze na siedzibę, a potem zostałem dyrektorem.
Nigdy wówczas nie przypuszczałem, że kiedykolwiek zostanę dyrektorem, czy kiedykolwiek będę pracował w Muzeum Marynarki Wojennej, chociaż przyznaję, było to moje marzenie.
Mm-hmm. No dobrze, ale ten cywil w Muzeum Marynarki Wojennej, to było jakieś tam wydarzenie dla tego środowiska, bo to jest po raz pierwszy w historii?
Tak. Po raz pierwszy cywil został dyrektorem Muzeum Marynarki Wojennej.
No to mówisz, przepraszam, że ty byłeś przygotowany. Okej, to ja to rozumiem, ale czy oni byli przygotowani na takiego cywila właśnie?
Sporo osób z muzeum znało mnie wcześniej. Ja znałem ich, współpracowaliśmy. Myślę, że tutaj szoku nie było. Jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości czy obawy, myślę, że zdołałem to rozwiać chyba dosyć szybko. Nie przyszedłem tam z miotłą, nie zrobiłem radykalnych ruchów kadrowych. Uważam, że mam świetny zespół. W bardzo skromnie wyposażonej pracowni konserwatorskiej, która, może nie powinienem się do tego przyznawać, znajduje się w blaszanym garażu na terenie muzeum, po prostu nie mamy innego pomieszczenia, na razie nas na inne nie stać. Ci ludzie wykonują takie rzeczy, jak całkowita renowacja armat, w 20-milimetrowej, 4-lufowej armaty przeciwlotniczej. To już zostało zakończone. Torpeda lotnicza, a teraz Bofors, bezcenny Bofors dwulufowy z ORP Sęp, czyli w całym Wojsku Polskim w jego historii były tylko dwie takie armaty. Jedna na ORP Sęp, a druga nieco wcześniej została zainstalowana na ORP Orzeł w starszym bliźniaku Sępa.
Zgubiłem się w tych armatach już, ale to pewnie stąd się bierze trochę to, że ja nie jestem częstym gościem Muzeum Marynarki Wojennej.
A szkoda, zapraszam.
Dyrektor zaprasza, ale to nie dlatego, że nie mam po drodze, bo po drodze mam jak najbardziej, tylko te militaria to rzeczywiście tak mnie trochę, nie do końca, ale czy ty masz już stałą wystawę, czy jeszcze nie?
Nie, niestety.
Albo nie masz prawie 3 milionów złotych.
Niestety jeszcze nie ma stałej wystawy, natomiast jest decyzja. Decyzja ministerstwa.
A czy stała? Ta decyzja,
inaczej, ja nie mogę nie mieć zaufania do moich przełożonych i zwłaszcza, że decyzja została napisana i pierwsze
masz to
pieniądze,
na papierze w każdym razie.
Na papierze mam 700 tysięcy złotych na rok 2016, a to pozwala mi już rozpocząć pracę. Mhm. Projekt jest, został zakupiony przez mojego poprzednika jeszcze. wymaga pewnych korekt zapewne, bo zmieniły się ceny, zmieniły się materiały. No, projekt jest
to drożej będzie?
Sprzed kilku lat.
A to powiedzieć. Wtedy 2,6, tak? 2,6 miliona.
Około 3 milionów to, to było. Ja również się będę starał o nieco ponad 3 miliony. W tej chwili sprawdzamy, robimy wycenę, współpracujemy blisko z autorką. Z panią Bocek, z autorką projektu wystawy stałej. Chcemy, inaczej, nie chcemy, zobowiązujemy się, że na stulecie Marynarki Wojennej w roku 2018 wystawa zostanie, będzie już gotowa.
No dobra, dobra, to okej. Okay. Czuję się zaproszony w każdym razie.
Ale oczywiście.
Na 2018. A Muzeum Marynarki Wojennej to wam nie chcieli przenosić, skoro dowództwo się wyniosło z Gdyni?
Do roku 2007 Muzeum Marynarki Wojennej, inaczej, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej do roku 2007 podlegał dowódcy Marynarki Wojennej. Jego zastępcą z automatu był dowódca ORP Błyskawica. Wszystko to zmieniło się w roku 2007. Weszło nowe prawo, w wyniku którego dyrektor zaczął podlegać ministrowi obrony narodowej, jakby z pominięciem dowódcy Marynarki Wojennej.
A to lepiej czy gorzej?
Zależy, trudno mi powiedzieć. Błyskawica również przestała być elementem wówczas Muzeum Marynarki Wojennej. Dziś Błyskawica jest okrętem w składzie, jest okrętem w czynnej służbie przede wszystkim i w składzie trzeciej flotylii okrętów. Muzeum ma tam swoją wystawę.
Czyli jesteście gościnnie trochę. Jakby.
Jesteśmy gościnnie, ale myślę, że ani my, ani dowództwo i załoga Błyskawicy, ani tym bardziej zwiedzający tego nie odczuwają. To są wewnętrzne, wewnątrzmonowskie regulacje, które nie mają, myślę, najmniejszego wpływu na funkcjonowanie i na to, jak zwiedzający są przyjmowani, jak są obsługiwani, to nie ma znaczenia. Bardzo dobrze mi się współpracuje z komandorem Jerzym Łupkowskim, z załogą Błyskawicy. Jeżeli tylko coś potrzebujemy, jakiejkolwiek pomocy, zawsze ją otrzymujemy i nie widzę tutaj najmniejszych problemów. Mam nadzieję, że z drugiej strony my jesteśmy też tak postrzegani.
A ty masz jakiś eksponat swój ulubiony u siebie?
Mam wiele
Która
eksponatów.
Która to armata?
Mam wiele eksponatów, ale może powiem nie o armacie. No. Powiem o jednostce pływającej, o kutrze pościgowym Batorym. To jest niesamowite, bo...
Stoi, tak?
To jest taki jest wyciągnięty tak. Na brzeg. Poza nazwą nie ma nic wspólnego z naszym sławnym transatlantykiem.
No dobra.
Jest to całkowicie polska konstrukcja z 1932 roku, zaprojektowany przez inżyniera Potyrałę z zastosowaniem nowatorskich metod stopów lekkich, silników lotniczych po to, żeby rozwijał olbrzymią prędkość. Przez pierwsze lata nie był wcale okrętem. Był kutrem pościgowym Straży Granicznej, a co ciekawe, Straż Graniczna wówczas, nie tak jak dzisiaj, nie podlegała ministrowi spraw wewnętrznych, tym bardziej spraw wojskowych, ale podlegała ministrowi skarbu. Po prostu potrzebna była jednostka do ścigania przemytników po to, żeby zmniejszyć, może nie uniemożliwić, ale znacząco zmniejszyć kontrabandę chociażby alkoholu do Szwecji, do państw skandynawskich, kontrabandę do Niemiec. I to się udawało. Ta załoga Batorego była wielokrotnie nagradzana, również nagrodami finansowymi. Nie znamy wielu szczegółów z życia Batorego, z akcji. Wiadomo, że jedna z akcji polegała między innymi na współpracy z lotnictwem morskim. A przemyt wówczas szedł do Szwecji na taką skalę, jakiej dzisiaj trudno sobie wyobrazić. A determinacja przemytników była tak duża, że proszę sobie wyobrazić, ktoś pomysłowy, udając się niewielkim statkiem do drugiej części Bałtyku, czyli do Szwecji, wlał spirytus do instalacji grzewczej, która wyjątkowo, bo na statkach rzadko się tego używa, ale tam była w formie kaloryferów. Spuszczono wodę, przemytnicy wlali, członkowie załogi akurat,
sprytnie,
do kaloryferów. Nie przewidzieli jednego. że gdy spuścili to bodajże w Malmę, to osad, rdza z wnętrza, ten kamień zabarwił spirytus, zanieczyścił go na brązowo. Nie przejęli się tym zbytnio, zaoferowali go jako tak zwany polski koniak.
No to już rozumiem, dlaczego to jest ulubiony eksponat, ale dość o jednostkach pływających. Jednostka osobista mnie interesuje, czyli Tomasz Miegoń, to jest Gdynia Główna Osobista i za chwilę powiemy, dlaczego prawie otarłeś się o świętość.
To nie ja.
Ale to za chwilę.
Dementuję całkowicie.
A będziemy dementować za chwilę. A w Gdyni Głównej Osobistej Tomasz Miegoń, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Prawie otarł się o świętość, już zaczął to dementować. Niesłusznie to dementuje, bo w rodzinie ma błogosławionego przecież.
Nawet dwóch.
O, naprawdę?
Tak.
Ja się na jednego załapałem, to słucham.
Ksiądz kapelan Władysław Miegoń, pierwszy kapelan Marynarki Wojennej, jest jednym z błogosławionych. Drugim, który został tego samego dnia przez Ojca Świętego Jana Pawła II wcielony w poczet błogosławionych, jest jego wuj, Antoni Rewera, ksiądz Antoni Rewera, profesor seminarium w Sandomierzu.
To był czerwiec 99 roku.
Tak.
Byliście? Ty byłeś?
Rzeczywiście. Tak. Byłem w wielka uroczystość. Ojciec Święty wspomniał chyba dosyć dużo, bo kilka zdań powiedział o bracie mojego dziadka, Władysławie Miegoniu. Mm-hmm. Było to olbrzymie przeżycie dla mnie, dla mojej rodziny. Byliśmy tam. Także olbrzymie przeżycie.
Władysław Miegoń jest patronem Marynarki Wojennej i Wojska Polskiego. To ja rozumiem, że jak się ma takiego patrona, to zostać dyrektorem Muzeum Marynarki Wojennej to właściwie żaden problem. Ja już pomijam, że można to sobie wymodlić urodziny, ale tradycja zobowiązuje.
Tradycja zobowiązuje. Z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, że ja się otarłem o świętość tylko w tym zakresie, że dwóch członków rodziny znajduje się w tym szacownym gronie beatyfikowanych.
Nie mogłeś go znać osobiście. On zmarł, zginął w 42 roku.
W 42 roku w Dachau. Udał się do niewoli dobrowolnie. Wręcz siłą wdarł się na Guslofa, który wówczas był statkiem szpitalnym i zabierał jeńców oraz rannych żołnierzy niemieckich, również polskich do niewoli.
A dlaczego się wdarł siłą?
Dlatego, że Niemcy zachowali się zgodnie z konwencją. Był kapelanem. Kapelanom należało po sprawdzeniu dokumentów, po wyjaśnieniu, kim jest, puścić do domu. I tak też się stało.
A on chciał być przy swoich.
On się pożegnał na grabówku ze swoją siostrą, Marią Staśkiewicz i po prostu wrócił do swoich i wśród tej masy żołnierzy prowadzonych do niewoli został jeszcze rozpoznany przez Niemców, którzy nie chcieli go wpuścić. On po prostu niemal siłowo wszedł na tego Guslofa, udał się do Niemiec. Tam już było inaczej. Tam już konwencje nie obowiązywały tak bardzo w obozie jenieckim.
Już nikt się nie przejmował, że kapelan to kapelan.
Ze względu prawdopodobnie na jego działalność patriotyczną, nieprzypadkowo miał Krzyż Walecznych i Virtuti Militaris za rok 20. I to naprawdę nie, te odznaczenia nie otrzymał za dobre odprawianie nabożeństw i dobre spowiadanie. To on realnie uczestniczył w działaniach zbrojnych, był wywiadowcą. Zwiad to była jego specjalność. Często zgłaszał się na ochotnika, gdy nie było innych chętnych do zwiadu i ze względu na swoją znakomitą znajomość języka rosyjskiego, te jego informacje, które raz zdobył w obozie wroga w roku 1920, podejrzewam pod Ostrołęką, przyczyniły się do zmian planów polskiego dowództwa. Piłsudski wręczył mu Virtuti Militari, Krzyż Walecznych.
Twardy gość.
Tak, twardy, choć twardy przede wszystkim dla siebie, dla ludzi, dla marynarzy łagodny. On ich uczył pisać, wielu było niepiśmiennych. Działalność artystyczna, kulturalna, teatry, chór, orkiestra, to były jego dzieła. Natomiast on olbrzymią wagę zwracał na moralność i razu pewnego w bibliotece marynarskiej na Oksywiu znalazł książki takiego autora wówczas znanego i skandalizującego, który się nazywał Pity Greely.
I
zrobił rzecz, której być może nie powinien robić, bo wziął to publicznie, wypożyczył te książki, publicznie je spalił. Został wezwany do admirała Unruga, który go zrugał.
To twardy gość.
Który go zrugał. No i ksiądz Miegoń zaproponował, że z własnej kieszeni pokryje cenę tych książek, tylko bardzo prosi, żeby kupić inne tytuły, a nie takie.
On brał udział między innymi w zaślubinach Polski z morzem.
Tak.
Znaczy, to jest taki człowiek, który, chciałem powiedzieć, załapał się na kawał historii. No, uczestniczył w niej po prostu. Współtworzył ją nawet, tak jak mówisz.
Współtworzył. On był z drugiej strony człowiekiem bardzo skromnym. Nie przywiązywał większej wagi do wyglądu, no chyba, że chodził w mundurze, no to rzeczywiście odprasowany i tak dalej. Natomiast ta sutana była podniszczona, zakurzona, w kapeluszu z szerokim rondem chodził. Był rozpoznawalny w Gdyni. Mhm. Marynarze chyba go kochali w jakiś sposób, bo wychodźstwo nasze w Argentynie złożyło się i zbudowali mu w Rio de Janeiro pomnik. Jest pomnik księdza Miegonia w Rio de Janeiro.
Byłeś?
Nie byłem. Byłem w Argentynie zawodowo, za chlebem przez chwilę, pływając na statku, ale nie byłem nigdy w Rio.
Mówiłem o zaślubinach Polski z morzem, to w Pucku, ale przecież no, z Gdynią głównie związany w pewnym momencie. On między innymi odprawiał taką mszę polową w związku z rozpoczęciem budowy portu w Gdyni. To był 29 maja 21 rok. No to znów dla tego miejsca kolejny moment historyczny i on w nim.
Jest taka ciekawostka. Ja cofnę się jeszcze, jeżeli pozwolisz, do tej epoki puckiej. Mhm. Otóż po raz pierwszy chyba dopiero w 1920 roku był nad morzem. Tak jak spora część marynarzy, tych ochotników, którzy marzyli o morzu, o marynarce wojennej, a część z nich nigdy morza nie zobaczyła tocząc walki na wschodzie Polski, mimo że formalnie byli marynarzami, toczyli walki na lądzie, na rzekach. Ale to jest ciekawostka taka rodzinna, którą się podzielę. Otóż on był bratem mojego dziadka. Pochodzili z Samborca koło Sandomierza. Natomiast z Pucka pochodzi ta kaszubska część mojej rodziny, czyli ze strony matki. I ministrantem w Pucku, w puckiej farze, był mój dziadek ze strony matki, który opowiadał, że kiedyś został przyłapany wraz z drugim ministrantem przez księdza Miegonia, o którym w życiu nie sądził wówczas, że kiedykolwiek... Tak. Co tu dużo mówić? Na piciu wina mszalnego. Tak. Więcej nie pił po tym, gdy ksiądz Miegoń zaprowadził obu na wieżę kościelną i sprawił im manto, lejąc po pupach liną od dzwonu. Zapamiętali to ministrantami. Dalej byli, ale już więcej alkoholu tego przynajmniej mszalnego nie ruszali.
Tak się wykuwało błogosławieństwo Władysława Miegonia. Tomasz Miegoń, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej, o błogosławionym przodku, ale to przy tych błogosławieństwach jeszcze będziemy musieli zostać. Wrócimy po przerwie. A w Gdyni Głównej Osobistej Tomasz Miegoń, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Tak się zatrzymaliśmy przy przodku błogosławionym, czyli Władysławie Miegoniu. Nomen omen patronie Marynarki Wojennej i Wojska Polskiego. A w rodzinie to była taka świadomość, że macie kogoś niezwykłego?
Tak, oczywiście. Żyła jeszcze jego siostra, Zresztą
przypadek, to ta, z którą się żegnał na
grobie. To ta, z którą się żegnał. Zmarła w latach 80. Była nauczycielką w szkole podstawowej na Grabówku w Siódemce. Dzisiaj ta szkoła nosi imię błogosławionego Miegonia, a ciało pedagogiczne bardzo się zdziwiło, byli zaskoczeni, gdy powiedziałem, że tam uczyła jego siostra. Oni po prostu nie mieli tej świadomości w ogóle. No, to taka ciekawostka.
No, ale wy w rodzinie wiedzieliście, kto zaczął, ale mieliście... Bo to, że mieliście świadomość jakby niezwykłości osoby, to jest jedno. Ale kiedy zaczęliście mieć świadomość, że on gdzieś wchodzi już na ścieżkę błogosławionego?
To trwało bardzo długo. I no, powiem szczerze, nikt z nas chyba specjalnie się tym nie przejmował. No, żyliśmy swoim życiem. Jakieś tam słuchy, że ksiądz Władysław jest to, że toczy się od lat proces beatyfikacyjny. Później to mało to nas...
Ale wy jako rodzina nie byliście w to jakoś angażowani? Nie wiem, przepytywani na przykład z życiorysu?
Wówczas nie. I w pewnym momencie sprawa nabrała nowego jakby biegu. Mhm. Zmieniła się osoba czuwająca nad tym procesem. Wszystko zaczęło iść znacznie szybciej. No i wówczas się okazało, że, co dla nas było, przyznaję, olbrzymim zaskoczeniem, że znalazł się na liście tych 108 błogosławionych męczenników, a jeszcze większym zaskoczeniem było to, że na tej samej liście znalazł się jego wuj Antoni Wewera. Zresztą są świadectwa mówiące o tym, że oni się spotkali w obozie w Dachau, w obozie koncentracyjnym. Jeszcze się mieli okazję spotkać. Rewarog również zginął w 1942 roku. No, także wtedy to było olbrzymie przeżycie i już wiedzieliśmy w pewnym momencie, jak to uległo przyspieszeniu, że coś będzie. Mhm.
No dobrze, wiemy, że ty go osobiście nie znałeś, ale miałeś okazję rozmawiać z tymi członkami rodziny, którzy dla których on był ciągle żywym wspomnieniem.
Nie tylko z członkami rodziny, ale również z przedwojennymi marynarzami, z oficerami. Niektórzy byli jego ministrantami, innych namawiał do namalowania jednego z pierwszego oficera artylerii z ORP Wicher. Namawiał, bo uważał, że ma talent plastyczny, do zaprojektowania witraży w kościele, w świeżo budowanym kościele garnizonowym w Gdyni.
Z jego inicjatywy zresztą budowanym.
Z jego inicjatywy przecież. I ze składek marynarskich. Mhm. I jak mi wspominał późniejszy komandor Zbigniew Kowalski, bohater wojenny zresztą, jak wspominał, wybuch wojny uratował go z tej kłopotliwej sytuacji.
A pamiątki po nim, takie rodzinne?
A żadnych pamiątek nie praktycznie. Nie ma żadnych pamiątek, bo był to człowiek bardzo skromny, on kompletnie nie przywiązywał znaczenia do rzeczy materialnych. Wybudował dom, wziął pożyczkę na Grabówku, kupił działkę, natomiast w tym domu w ogóle nie mieszkał. Chciał pomóc rodzinie i sprowadził...
A dom został w rodzinie?
No nie, dom nie został w rodzinie. On nadal istnieje. Moja ciotka została oszukana przez złego człowieka i ten dom, no, straciła ten dom po prostu. Nie chciałbym wracać do tej sytuacji, bo ona jest bardzo nieprzyjemna. Ciotka nie żyje. Ta osoba, która oszukała, staje się bardzo ciężko chora w tej chwili. To już było. Mhm.
Pamiątek nie ma, ale no jakieś takie świadectwa przekazywane trochę już z pokolenia na pokolenie.
Te pamiątki to są
ze swoim
takie...
dziadkiem mogłeś rozmawiać, tak?
To jest dosłownie kilka fotografii. To jest rachunek za taksówkę, który nie tak dawno otrzymałem, jego kopię otrzymałem od mojego przyjaciela Juliana Skelnika, znanego kolekcjonera.
Rzeczy, tak, to tak.
Kiedyś mnie tym zaskoczył, pokazał, że rzeczywiście jest rachunek podpisany przez niego, nie rachunek za taksówkę, na 5,40, o ile pamiętam.
No to piękna pamiątka. No dobrze, a dziadek co mówił o swoim bracie?
Dziadek, inaczej, dziadek ten ze strony ojca, który był jego bratem, zmarł, gdy byłem dzieckiem. Mało rozmawialiśmy, on opowiadał o wojnie 20 roku, sam walczył w 20 roku, opowiadał o czynach Władysława, o tym, że chodził z bronią, że nawet były jakieś narzekania, że mniej się zajmuje działalnością duszpasterską, a bardziej stricte wojskową. Natomiast więcej rozmawiałem z bratankiem błogosławionego, który go pamiętał, czyli z najstarszym bratem mojego ojca. Mój ojciec urodził się w 1939 roku, nie mógł pamiętać. Tamten urodził się bodajże 10 lat wcześniej, Jerzy. Ciekawa sprawa, odnalazł się po ponad 40 latach w Stanach Zjednoczonych, mając już symboliczny nagrobek w Sandomierzu. Zniknął, jak to bywało po wojnie, uważał, że znajomość z nim, który mieszkał we Włoszech, później w Stanach, może zaszkodzić rodzinie, przestał się odzywać, a później jakoś już tak się stało, że no jak mógł się odzywać po 56, to już tego nie zrobił. Został w tajemniczych bardzo okolicznościach odnaleziony przez mojego ojca, który już nie miał okazji z nim porozmawiać, ale ja tak. On był dwukrotnie w Polsce, świetny człowiek, wspaniały. Był partyzantem w II wojnie światowej, walczył. I on
bardzo
wspominał,
bardzo waleczni wy Miegoniowie jesteście.
Że kapelan był dla niego mentorem, był dla niego olbrzymim autorytetem i opowiadał o tym, jak Miegoń przyjeżdżał pociągiem, który w Sandomierzu był w porze późno wieczornym, zanim się dostał do Sandomierza, była noc, żeby nikogo nie budzić, zawsze szedł do stodoły i spał na sianie, tak żeby nie robić kłopotów, i że zawsze przywoził cukierki dzieciom, ale to, no to taka, no, nic w zasadzie ważnego, ale to świadczy też o
no jakiś rys jego.
Tak.
A jak to jest mieć błogosławionego w rodzinie? To jest kłopot? Bo trzeba...
Jest
nie,
kłopot.
Nie piję, nie palę, nie przeklinam, bo mam zobowiązania.
To jest pewne obciążenie w cudzysłowie.
Właśnie. Niestety, bo ci wypomną zaraz.
Niestety ja nie czuję
święty.
Się ani święty, ani błogosławiony, ani nie czuję, żebym w jakiejkolwiek z dziedzin życiowych był w stanie dorównać mojemu sławnemu członkowi rodziny. On po prostu był święty. Ja nie jestem.
No dobrze, ale kiedy się dowiedzieliście o tym, że... A to by się... Znaczy, przepraszam, bo to osobiste jest pytanie. Takie religijne, ale do błogosławionego modlić się można.
Tak.
A ty to robisz?
Tak.
Tak?
Mhm. Pomógł mi.
No, to mów.
Kiedyś mi pomógł. Raz u pewnego, no to jest, że tak powiem, mocno osobiste, ale w porządku powiem. W roku 89 miałem dylemat. Przestałem być studentem Uniwersytetu Gdańskiego. Wyleciałem z tego uniwersytetu.
Wywalono cię dokładnie.
Tak. Wyleciałem z tego uniwersytetu, z historii. Zajmowałem się czymś innym niż studiowanie, zupełnie czymś innym, ale zajmowałem się między innymi budową NZS-u. Byłem członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, byłem we władzach tego zrzeszenia na uniwersytecie.
No w opozycję się zaangażowałeś i dlatego cię wywalili, tak?
Nie chcę tego tak mówić, bo to już był 89 rok. Po prostu też nie chcę...
To się załapałeś tak w ostatnim momencie. To,
no w 88 uczestniczyłem w strajku studenckim już wówczas. Natomiast wyleciałem w 89. No po prostu zamiast chodzić na zajęcia, jeździłem po książki bezdebitowe, organizowałem stolik i tak dalej. No to się musiało... wiedziałem, że to się może tak skończyć i tak się, tak się skończyło. Mogłem pójść... Dostałem oczywiście wezwanie do WKU, służba zasadnicza, ale sobie pomyślałem, że... Zawsze się interesowałem tymi sprawami wojskowymi. Jest w Gdyni uczelnia, Akademia Marynarki Wojennej, w której jeszcze nie studiowałem. Ja studiowałem w kilku uczelniach na kilku kierunkach, a tam jeszcze
tam
nie.
Tam jeszcze nie było.
Wiek mój był graniczny do tego, żeby mógł się dostać. Był tylko jeden kłopot. Tam zajęcia już się od pół roku trwały. Była tak zwana unitarka, był rejs kandydacki.
To nabór, minęło, tak?
Nabór był w czerwcu, a 10 października zacząłem się zastanawiać, jakby się tam dostać. Poszedłem do kościoła, pomodliłem się do błogosławionego. Jakoś mi się udało w ciągu kilku godzin dotrzeć do komendanta uczelni, admirała Bosego, już dzisiaj nieżyjącego. Każdy kolejny szczebel tłumaczył mi, że to jest niemożliwe, że od wielu miesięcy już trwają zajęcia, już w ogóle no nie ma, jak ja przysięgę w ogóle mam złożyć i jak ja, no, absolutnie. Dotarłem do admirała Bosego, admirał Bosy spojrzał na mnie i zapytał tylko, maturę masz? Mam. Wszedł jakiś chorąży, zawołał chorążego i powiedział tak. Panie chorąży, przyjmujemy go. Ale obywatelu, admirale, ja... Panie chorąży, jeżeli on się do mnie w ciągu jednego dnia dostał i przedstawił swoje racje, to znaczy, że z niego może będzie oficer. No i tak się stało i poza wszelkimi regulaminami w sposób wręcz no nieprawdopodobny zostałem pod chorążem Akademii Marynarki Wojennej, wydano mi mundur, zapomniano później o przepustce, bo ktoś pojechał na urlop i przez kilka tygodni, dwa chyba tygodnie po przysiędze nie mogłem wyjść na przepustkę, ale to mi wszystko nie przeszkadzało, ja byłem zafascynowany tą uczelnią, a tym bardziej mile ją wspominam, im dłużej czasu mija od czasów, kiedy tam byłem pod chorążym pierwszego kursu na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego.
No tak, bo ty nawigator jesteś.
No ale to skończyłem tą samą uczelnię już później jako cywil.
No właśnie, a co z tym mundurem? Bo mundur dostałeś, ale ostatecznie cywilem także zostałeś.
Czas przełomu.
Jak miałeś takie ciągoty wojskowe de facto, dlaczego cię to nie wciągnęło tak maksymalnie?
No bo ja chciałem szybko studia skończyć generalnie. Próbowałem studiować i na uczelni wojskowej, jednocześnie zaocznie na cywilnej. Został mi tak naprawdę już rok do zakończenia. Nie było możliwości, przyszedł rok 90, przyszła decyzja ministra obrony, że kto chce, może odejść, jeżeli załatwi sobie uczelnię cywilną, przejść do uczelni cywilnej i nie płacić za studia wojskowe, bo normalnie się płaciło, się odrabiało to jeszcze w służbie zasadniczej. Mniej więcej połowa nas z tej możliwości skorzystała. Do dzisiaj nie wiem, czy to był dobry mój krok, czy niedobry. Czasami się nad tym zastanawiam. Nie mam odpowiedzi.
Czyli jednak za mundurem trochę.
No trochę tak.
No ale to znalazłeś sobie sposób na to, żeby do tego munduru dobić. No Muzeum Marynarki Wojennej to chyba jest całkiem niezły adres dla kogoś takiego jak ty.
Ale to jest bardzo dobry adres i bardzo się cieszę, że mogę pracować w Muzeum Marynarki Wojennej. Nie wiem, czy cieszą się moi podwładni, że ja tam pracuję, ale no nie siedzę w ich głowach.
A na ulicy Miegonia to bywasz często?
No ta ulica od niedawna nosi to miano. Tak, to jest malutka uliczka. Nie bywam tam często. Kiedyś bywałem znacznie częściej, dlatego że uwielbiałem poznawać Gdynię, będąc nastolatkiem i chodziłem znacznie częściej. Teraz czasu już na to nie ma. Natomiast oczywiście byłem na tej ulicy i to kilkakrotnie.
A od kiedy ona jest?
Od kilku lat.
Na uroczystości byłeś?
Nie, nie byłem. Tam chyba nie było żadnej uroczystości.
Po prostu?
Tam na tej ulicy wówczas, kiedy nadawano tą nazwę, to tam chyba nic nie było generalnie. To po prostu ulica z jednej strony granicząca z jednostką wojskową, z drugiej z cmentarzem marynarki wojennej. Teraz buduje się tam osiedle domków jednorodzinnych. Bardzo ładne, bo tuż przy morzu, tuż przy skarpie i tuż przy cmentarzu.
I na Miegonia będą mieszkać.
Już mieszkają, tak.
Byłem uczniem pani Marii, uczyła mnie biologii. A kto ją szukał, to wiemy, uczyłem się w siódemce. Ktoś napisał to a propos siostry błogosławionego.
Tak.
A wy na uroczystości wtedy, w czerwcu 99, byliście tam w Rzymie, w Watykanie, jakoś szczególnie
nie,
traktowani?
Nie. Byliśmy w Polsce, byliśmy w Sandomierzu, byliśmy w Warszawie. Przyznam, że nigdy nie byłem w Rzymie jeszcze do tej pory.
No nie.
No tak.
No nie.
No, byłem we Włoszech, ale też mówię na Sycylii, dlatego że to był ostatni port. Tam był ostatni port, z którego kiedyś wracałem do domu całkiem. Dwa lata temu.
Ale to znaczy, że was w ogóle nie zaprosili na tę uroczystość? Czy...
Nie, no nie byliśmy zaproszeni do Rzymu. Zresztą, szczerze mówiąc, nie. No teraz zaskoczyłeś mnie, bo nikt z nas o tym nie pomyślał, że powinniśmy być zaproszeni. Nikt z nas nie ma żadnych pretensji.
No sami się powinniście zaprosić. To taka uroczystość, takie wydarzenie rodzinne.
No, to nie jest takie proste.
Nie, no okej, okay, no. Ale no wiesz, no nie każdy ma błogosławionego w rodzinie. To,
no nie każdy ma,
to zobowiązuje błogosławieństwo.
Tak, ale to nie dominuje w życiu moim ta świadomość, ani w życiu moich bliskich generalnie. Bardzo się cieszymy i tak dalej, ale to nie jest coś, co determinuje nasze życie.
Jesteś gdynianinem od pokoleń. Od ilu pokoleń?
Mój dziadek z Pucka przeprowadził się w roku bodajże 1923 do Gdyni.
No to tak na początki Gdyni.
Tak. Za chlebem oczywiście. Mhm. Później tam miał epizod, że pracował w Gdańsku, w stoczni, dalej mieszkając w Gdyni. No później poznał moją babcię. Ślub w 1938 roku, dwójka dzieci, jedno urodzone już w czasie wojny. No i do końca w Gdyni moja mama Kaszubka, mój ojciec, który pochodził z pod Sandomierza, właśnie tam, gdzie Władysław się urodził. Widziałem jeszcze ten dom, w którym oni mieszkali, w Samborcu. Tak. Tak. Mhm. On już nie istnieje, jest tylko jego zarys fundamentów, ale ja czuję się gdynianinem. Może to złe słowo. Gdyńskim patriotą. Dla mnie Gdynia jest najlepsza, najpiękniejsza i nawet jeżeli teraz mieszkam w innej miejscowości, bardzo bliskiej geograficznie.
A gdzie mieszkasz?
W Wejherowie. No tak się rodzinne sprawy poukładały, że mieszkam w Wejherowie, natomiast ja tam w zasadzie tylko śpię. Z całą sympatią dla Wejherowa, które jest pięknym miastem. Ja je bardzo lubię, ale nie mogę...
Sam się kiedyś zastanawiałem, czy do Wejherowa się nie
jest
przeprowadzić.
To jest piękne miasteczko, wspaniale odnowiony rynek, stara część miasta. Jest wspaniale, ja się tam bardzo dobrze czuję, ale przede wszystkim czuję się gdynianinem.
To bardzo dobrze, trafiłeś do Gdyni Głównej Osobistej. Zresztą jak się trochę przygotowywałem do naszego spotkania, to aż się zawstydziłem tym, że uświadomiłem sobie twoją gdyńskość tak intensywną dopiero teraz. Także przez przodków i tego przodka tutaj wspominanego, czyli Władysława. Piękny życiorys.
No, piękny to był życiorys Władysława, a mój to taki sobie. No.
No dobrze, dobrze. A twój z kolei życiorys, to jest życiorys, mówiłeś o tym, na iluż to uczelniach nie studiowałem. Ale generalnie tak trochę szukałeś sobie miejsca, pomysłu na życie. Tak, po tych uczelniach też, to też różne.
Tak, było.
Pływałeś.
Tak, to prawda.
A pływałeś jako...
oficer wachtowy. Mhm. To efekt mojego dosyć burzliwego rozstania z Telewizją Polską w roku 2009. Znalazłem się w dosyć nieciekawej sytuacji finansowej, bez pracy, z kredytem. Mhm. Ciężko było. No i...
I wtedy na statek?
No i wtedy sobie przypomniałem, że przecież jestem inżynierem nawigatorem, tak.
A ciężko, ciężko ci było tak... Ile miałeś lat, przepraszam, wtedy?
Po 40 już byłem generalnie, więc to nie jest taka prosta sprawa. A poza tym praktyka, życie weryfikuje wyobrażenia, które są o danej pracy. Ja bardzo lubię morze. Chętnie bym wrócił na statek,
ale nie chciałbym
rezygnować z pracy w muzeum, którą cenię sobie bardzo, bardzo mocno. Rzeczywiście, jeżeli człowiek ma już ponad 40 lat, ma teoretycznie wykształcenie i dopiero rozpoczyna praktykę, czyli na początku byłem 40-paroletnim praktykantem na statku Horyzont 2, później szkolnym statku Akademii Morskiej.
Ale cech odmładzająco może podziałać.
Tak, to prawda. A później zostałem tam oficerem wachtowym, nawigowałem wśród lodów na Spitsbergenie. A później zaczęły się normalne kontrakty za... No co tu dużo mówić, za normalne pieniądze, jakie można zarobić na morzu.
I ledwo co tak sobie popływałeś, to trzeba było zejść na ląd i zakotwiczyć w muzeum.
Trzy lata w Amazonka, Orinoco, Karaiby, pięknie było.
Brzmi dobrze.
I nie wykluczam, że jeszcze będzie ciąg dalszy.
Tak, czyli dyrektor pływający?
No, dyrektor pływający to bardzo ciężko jest, bo urlop mogę wziąć tylko na określony czas, a kontraktów nie ma takich na 2 lub 3 tygodnie. No, ale zobaczymy.
No dobrze, to jeszcze powiedz, co ci gamerzy mogą znaleźć u ciebie jutro?
Będzie wielka uroczystość. Znaczy uroczystość. Może nie będzie wielkiej...
Ale historyczne wydarzenie trochę.
Wielkie wydarzenie. Olbrzymia, jedna z największych firm na świecie i najsławniejszych. Nowa gra. Bohaterem tej nowej gry będzie pewna polska jednostka wojskowa, ale nie powiem jaka,
powie się jutro.
Tak. Myślę, że doskonale znana w Polsce. I rozpoznawalna nie tylko.
Oj, uważaj, bo zaraz powiesz.
I więcej na ten temat nic nie powiem.
No dobrze, ale do muzeum można się wybrać.
Zapraszam serdecznie, bo...
Dzień otwarty, tak?
Od wtorku do niedzieli. W poniedziałki bezpłatnie udostępniamy część zewnętrzną muzeum, czyli tak zwany skansen. Ale zapraszam od wtorku do niedzieli, dlatego że wewnątrz jest mnóstwo ciekawych zbiorów. Błotniak. Pięć błotniaków.
Wow.
Pięć błotniaków nie zostało zbudowanych.
Nie chcę pytać o szczegóły. Dobra, proszę wybrać się, by oglądać błotniaki w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Tomasz Miegoń w Gdyni Głównie Osobistej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Za chwilę informacje w Radiu Gdańska, potem Beata Szewczyk. Do usłyszenia.